przypomnę, że gościem Kortowskiej Audycji Literackiej jest dzisiaj Dariusz Górkiewicz, a pretekstem do naszego spotkania jest książka Menuvea. Przed chwilą rozmawialiśmy o lesie miejskim, o Meksyku, czyli o miejscach. Te miejsca są też w tej książce. Akcja tej książki dzieje się niejako w tych miejscach, chociaż mówić akcja się dzieje, to ja bym tutaj tak nie powiedziała, bo to się kojarzy z czymś bardziej oczywistym, a to tutaj tak nie jest. Ale te miejsca się pojawiają. Darku, proszę cię, opowiedz o tych miejscach, które pojawiają się w tej książce.
Tak, bo często dużo mówimy o Meksyku, ale trzeba powiedzieć, że to poza prologiem, to cała opowieść zaczyna się w lesie miejskim.
Tak.
W lesie miejskim i to zapewne wszystkie te miejsca są doskonale znane mieszkańcom Olsztyna i ludziom, którzy tutaj przyjechali w odwiedziny i spacerowali po Jakubowie. Oni zawsze byłem zauroczony tym ostatnim domkiem obok Ceiku. Obok Ceiku w drodze do Stadionu Leśnego. I ja pomyślałem sobie, że w tym domu musi zacząć się, jednak powiem to, akcja tej książki.
No tak.
I ten ostatni dom w Olsztynie przed lasem posłużył mi tam po prostu zamieszkuje mój bohater. Bo to ma być takie miłe, piękne, ciepłe miejsce. Ale okazuje się, że przecież obok jest Centrum Edukacji CEIK.
CEIK. Tak.
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. To nie wiem, czy mieszkańcy Olsztyna o tym wiedzą, ale ten stary budynek w 1932 roku, w czasie przed dojściem do władzy, odwiedził Adolf Hitler.
Tak, i to też się pojawia w książce.
Tak, ta opowieść, bo to jest ważne, że to miejsce nie jest takie zwykłe. Mhm. Że tam się różne rzeczy wydarzały i mogą się wydarzyć. Stadion Leśny to już, zdaje się, był opisywany w literaturze. Wiem, że i Tomek Białkowski
pisał. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że Tomasz Białkowski z innymi.
Natomiast tutaj Stadion Leśny to też jest przedstawiony jako taki symbol. Znaczy symbol, to może źle powiedziane, bo tak wprost. Taki, że na północ od tego miejsca nic, co stworzył człowiek, nie może utrzymać się zbyt długo. O czym dobrze świadczy stan tego Stadionu Leśnego, który wygląda jak wygląda. Mhm. Bo tam złe moce sobie chadzają, ale często też te złe moce obrywają od... Trudno to nazwać.
Tak, to trzeba.
To trzeba by zerknąć do środka, bo w tym lesie miejskim oczywiście musi pojawić się też Meksykanin.
Tak.
Meksykanin, ale on tam pasuje wbrew pozorom, bo to się może tak wydawać, jak tu las miejski, tu Meksyk, tu czarownik może się pojawić, ale tak jak rozmawiam z osobami, które przeczytały to mówią, że to zażarło, co bardzo mnie cieszy, bo najbardziej bałem się tego, jak wprowadzić mojego czarownika, uzdrowiciela i wprowadzić go do Olsztyna, do lasu miejskiego, ale jego zachwyt, zdziwienie i właśnie to on wypowiada te słowa, że jego już nie dziwi, bo tutaj różne rzeczy, bo tu coś czuć. I że ten właśnie stadion leśny świadczy o pewnych rzeczach, że trudno tu utrzymać coś na stałego, bo władza ludzi tutaj się kończy, gdzie zaczyna się las miejski. To jakoś ta postać to tam się odnalazła w tym miejscu. Zadziwiające, bo jeziorko Mummel obok jest bardzo ważne.
Bardzo.
Bardzo. I ta legenda, która jest niektórym znana, a jak komuś jest nieznana, to przy wejściu do lasu są tablice, gdzie też jest legenda o jeziorku Mummel, no to my tam w powieści spotkamy się z jedną Mummelą, która powie, że ta legenda to stek bzdur i przedstawi swoją wersję.
Ja też chciałabym poruszyć taki wątek, bo zauważyłam, zanim zaczęłam czytać, że właśnie jest tutaj napisane w tych takich wydawniczych notkach, że jest to książka o przyjaźni i o jej mocy. I jak najbardziej tak. Ale dla mnie też bardzo ważne i bardzo, no ważne, często też przewijające się w trakcie tej książki, ale ważne są właśnie kwestie związane z relacją człowieka z naturą, tym, co się dzieje z teraz, nie wiem, w klimacie, susza tam się też pojawia. Coś też widocznie musiałeś dopisywać już w trakcie pandemii, bo pojawiają się te kwestie. Tam bohaterowie rozmawiają o jakimś wirusie, który zaczyna w Chinach się pojawiać i że to właśnie ludzie sobie go stworzyli, zachowując się tak, a nie inaczej wobec Ziemi. I to są takie odnośniki do tego, co teraz jest gdzieś tam obecne, chociażby w przestrzeni medialnej. Myślę, że też w świadomości coraz większej liczby osób. Powiedz, czy to jest ważne dla ciebie ten temat, żeby go jednak poruszać, żeby mieć tego świadomość?
To jest najważniejsze. A jeśli chodzi o związek człowieka z naturą, to mi przyświecał jeden cel. Znaczy w tej książce właściwie dwa główne. Ja poświęciłem tą książkę pamięci rdzennych kultur. Mhm. To przede wszystkim, bo to ja czuję, że dużo rzeczy nie wiem o swoim pochodzeniu, o swoich przodkach, a chciałbym pokłonić się tym ludziom, którzy mieszkali tutaj kiedyś na tej ziemi i teraz już ich nie ma, bo z różnych przyczyn musieli ją opuścić. A dwa, że niesamowicie szkolami, jak drzewa padają na całym świecie i że ich jest coraz mniej. Ja w ogóle w pewnym momencie zacząłem mówić, że to nie ja pisałem tę książkę. Znaczy ja byłem narzędziem, ale ja miałem taki sposób pisania, pisałem rozdział. Ja pracowałem głównie nad tym, pisałem to, budziłem się, jak wszedłem w rytm, to budziłem się pierwsza, druga. Do rana pisałem przez kilka godzin. I jak wyczerpałem to, co miałem napisać w danej chwili, to szedłem biegać na kilka kilometrów do lasu właśnie, czy przytuliłem się do drzew. I nigdy nie zastanawiałem się, jak ja wiedziałem, jak ma się to zakończyć wszystko, natomiast nie do końca wiedziałem wszystko, co będzie w środku. Więc wypełniałem pewną przestrzeń, szedłem biegać i zawsze wracałem z jakąś nową opowieścią. Mówiłem sobie, że pojawiają się dialogi w mojej głowie, ale w pewnym momencie już poddałem się i zacząłem mówić: dziękuję wam drzewa za to, że dałyście mi kolejną historię. Przychodziłem do domu, spisywałem, kolejnej nocy przerzucałem to wszystko na komputer, rano szedłem biegać do lasu, przytulałem się do drzewa, wracałem z kolejną opowieścią. To jest dziwny stan u mnie jako piszącego, bo w pewnym momencie poczułem, że przestaję coś wymyślać i przychodzi do mnie jakby z zewnątrz. Ja uznałem, że to drzewa przekazują mi tą historię. Przyjąłem to na swój własny użytek. Jak było naprawdę, tego nie wiem, nie zastanawiam się, ale od tej pory to drzewa, czy nie dużo wcześniej drzewa były dla mnie ważne. Znaczy to tu jest drzewo świata, dzięki któremu wszystko żyje, dzięki któremu ja żyję i to jest w tej baśni, także czy natura jest ważna, to ja jestem częścią natury. Bardzo często nieuświadamiane jest, jak jesteśmy bardzo związani z drzewami i skąd jest ta książka, ale bo mówi się, że drzewa dają tlen. A jak sobie dosłownie wyobrazimy, co się dzieje, no to może to w pewien sposób zmienić nasz punkt widzenia. Bo tak naprawdę drzewa pobierają dwutlenek węgla, a oddają tlen. Czyli jak my bierzemy wdech, to jest drzewa robią wydech. A jak my robimy wydech, to drzewa robią wdech. To jesteśmy naprawdę mocno związani. No bez siebie nie istniejemy, można powiedzieć. Wydech drzew jest naszym wdechem. Nasz wydech jest wdechem drzew. Także natura to nie można powiedzieć. Nawet nie chcę mówić, że czy się czuję, czy się nie czuję, tylko ja bez tego nie istnieję. Nawet oddychać bym nie mógł. Tak.
No w ogóle drzewa są tu bardzo ważne. Na pewno w tej książce drzewa tu pomagają, drzewa tu przynoszą ukojenie, drzewa tu odgrywają bardzo ważną rolę w tej książce, także jeszcze raz odsyłamy do lektury.
Tak, ja gorąco polecam. Jeśli ktoś jest miłośnikiem czy baśni, czy realizmu magicznego, czy chciałby poczytać trochę o niezwykłych miejscach w Olsztynie, przeżyć przygodę, lubi naturę, jest zainteresowany piramidy, piramidy też są, dżungle, las miejski. Także trochę tu tego wymieszałem w tej opowieści. Ale myślę, że to popłynęło. I z tego, co zwroty tak dostaję, to podoba się i pasuje tu wszystko. I okazuje się, że Olsztyn z takimi zapomnianymi miejscami w Meksyku ma dużo, dużo wspólnego. I stworzenia, które tutaj żyją, i te takie z legend miejskich typu Mumella, i czy Serafini, czy świetnie się dogadują z różnymi mitycznymi stworzeniami, które zamieszkują i Menuwe, i Meksyki. Bo właściwie wszyscy jesteśmy jednym, jak tam ktoś w tej opowieści mówi.
Tak, książka jest dostępna, widziałam, właściwie wszędzie. Można ją kupić bez problemu w internecie, w księgarniach. Nie wiem, czy jest w bibliotece, bo nie sprawdzałam, ale pewnie też jest.
Już będzie.
Teraz. Już będzie, okej.
Okay. Ostatnio zaniosłem jakiś egzemplarz.
No to dobrze, to będzie też można w Olsztynie wypożyczyć w bibliotece, także wszelkie dostępy są. Jest też e-book, z którego ja korzystałam, czytając przed naszą rozmową, więc też, jeżeli ktoś lubi taką formę, to wszystko jest. I też muszę przyznać, że podziwiam to, że w 2008 roku narodził się pomysł i że to tak długo przetrwało, że wróciłeś do tego, że nie zostawiłeś pisania tej książki. To jest, no, zasługuje na szacunek, na pewno na gratulacje, bo ja nie wiem, czy byłabym w stanie tak długo ciągnąć jakiś projekt.
Ale to w 2008 roku napisałem 4 rozdziały, rozpisałem całą akcję, wiedziałem, co się zacznie, nazwałem bohaterów i porobiłem rysunki i schowałem do szuflady, bo wiedziałem, że nie dam rady tego zrobić. Po prostu i później długo, w międzyczasie napisałem 2 powieści, które nie zostały wydane i na chwilę obecną ja sam nie chcę ich wydawać.
Ale tak jednak się, coś tak. się zmieniło, i coś przeskoczyło, że...
Wybuch jednak... pandemii. I wybuch pandemii domknął mi całość jakby, bo mi się wydawało, że pewne rzeczy, na które sobie tam wpadłem na pomysł, w ogóle jaki pomysł, cały zarys tej książki, typu, że no to też akurat niewiele zdradzę, bo to bardzo szybko dosyć się pojawia, że my jesteśmy tylko gośćmi na tej planecie. Taki był oryginalny zamysł, że uciekliśmy z innych miejsc w świecie, a Ziemię kiedyś zamieszkiwał lud Menuwich, który później musiał z różnych przyczyn przenieść się i na inną planetę. I ludzie w takim sensie czysto dzisiejszym to byli uchodźcami po prostu. I różne rzeczy, które tam wtedy powymyślałem, to wydało mi się, że no nie da rady tego wszystkiego napisać, bo to jest fantastyka. Ale jak pandemia tutaj wybuchła i zamknęli nas w domach, to ja pamiętam wtedy taki... Nagle mówię, jejku, różne rzeczy są możliwe, to nie jest zbyt fantastyczne. Ja wtedy na Facebooku napisałem, niby w formie żartu, że skoro nas zamknęli, to ja napiszę książkę i z góry za to wszystkich przepraszam. I tam ludzie mi odpisywali, jak fajnie, jak się odezwij się, tylko wszyscy myśleli, że ja żartuję, a ja się wziąłem do pracy. I to jest tak, że tam daty są napisane, że ta książka powstała w 40 dni. I ja miałem też, i to jest te 40 dni tej czystej pracy, kiedy ja wsiadłem do pisania pierwszego dnia i później opanowałem, wtedy chyba spałem, potrafiłem spać po godzinę, dwie na dobę, pisać 10-15 stron. I to rzeczywiście było, budziłem się w nocy, pisałem do rana, czasami wtedy miałem pracę zdalną. Nas zamknęli, to tak. Praca zdalna, jak kończyły mi się tematy, do lasu pobiegać. Do lasu pobiegać, usłyszałem nowe historie, zacząłem je zapisywać. To jak przez te 40 dni byłem prawie jak, no, jak się tak mało śpi, to jest się trochę obłąkanym.
No, tak.
No, więc po tych 40 dniach, ale dzięki temu nie musiałem robić jakichś notatek, znaczy robiłem też notatki takie, ale bo byłem jakby cały czas z tą historią. I po tych 40 dniach to zostało zamknięte, odłożone. Później parę miesięcy poprawiałem jakieś rzeczy różne, ale sam akt twórczy po tym wszystkim to trwał około 40 dni. No, także w 2008 nie napisałbym tego. bo mi się wciąż mierzył z czymś, czy to nie jest jakieś absurdalne. Zresztą pewnych rzeczy nie wiedziałem o tym, kto mieszka tutaj, bo ja tak się, ja wciąż poznaję różne rzeczy, nowe informacje. Także to, zresztą ta sama historia, archeologia to jest dynamiczna, bo tak naprawdę my niewiele wiemy, bo nawet w sensie tego, co w Meksyku, jeżeli miasto, przypuśćmy, jest odkopane w 5% i na podstawie tych 5% z hieroglifów odkrytych spisuje się historię regionu, no to wiadomo, że jak odkryją następne 2%, to ta historia może ulec przemianie. Tak, kiedyś Majów uznawali za lud wybitnie rolniczy i pokojowy, później się okazało, no jednak trochę ofiar składali. Nie tyle, ile Mexikowie, czyli jak my ich nazywamy Aztekami najczęściej tutaj potocznie, ale jednak nie byli takim ludem pokojowym, więc ta nauka z roku na rok też odkrywa nowe rzeczy i czasami dowiadujemy się o jakichś wcześniejszych manipulacjach archeologów, bo też zdarzają się archeologiczne fałszerstwa, więc to wszystko jest takie fascynujące. Ja nie podałbym tej książce wcześniej, tym bardziej, że w zamierzeniu to ja sobie wymyśliłem, że to będzie coś jeszcze większego, więc tam tworzę kolejne rzeczy, bo ona się prosi o rozbudowanie i zwłaszcza temat naszego lasu miejskiego jest niewyczerpany, on jest tylko zaznaczony, tam się zaczęły różne przygody. Opisane są jeszcze i tam przecież i most Smętka jest, i Diabelski most, i jeszcze jeden z moich ulubionych półwyspów, który opisałem jako miejsce mocy, więc tam jest co odwiedzać w tym naszym Olsztynie.
No jest. I ja przyznam szczerze, że dowiedziałam się o tym wszystkim w dużej mierze ze sprawą moich gości, którzy tu przychodzą i wykorzystują te miejsca w literaturze, czy w ogóle interesują się. I to jest wspaniałe, naprawdę. Jak można poszerzać swoje horyzonty dzięki literaturze, bo mam tu szczęście zazwyczaj zapraszać ludzi właśnie pełnych pasji, pełnych jakiejś wiedzy, którą dzielą się tutaj, opowiadając o tym, jak tworzyli. I ta rozmowa nasza dzisiejsza jest, mam nadzieję, dla słuchaczy tak samo fascynująca jak dla mnie. I chciałabym, żeby się nigdy nie kończyła, ale nie może tak być, bo godzina jest zaplanowana na tę audycję, ale to nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się jeszcze kiedyś spotkali i mam nadzieję, że tak będzie.
Ja z radością.
Bardzo serdecznie tobie gratuluję jeszcze raz tej książki i dziękuję za takie fajne wrażenia, których ona dostarcza.
Ja dziękuję pięknie.
Nie zdążyliśmy porozmawiać o bieganiu, tylko trochę, bo tak mówisz, że poszedłeś pobiegać do lasu miejskiego, to nasi słuchacze nie wiedzą, ile możesz biegać i jakie masz osiągnięcia.
O, lubię biegać, no lubię.
Tutaj przecież jest napisane ultramaratończyk, a ultra to jest coś bardziej niż
tak,
maratończyk.
To jest coś więcej niż maraton, ale dla mnie to na obecną chwilę to najbardziej szczęśliwy jestem z tego, że jak biegałem, to drzewa opowiadały mi swoje historie. Ja wracałem do domu i także to bieganie to nie musi być tylko...
Tak widać te iskierki w twoich oczach, gdy to opowiadasz. Tego w radiu się nie da zobaczyć, ale słychać też w głosie. Ale umawiając się na tę rozmowę, rozmawialiśmy chwilę o tym, że właśnie ruch fizyczny fajnie się łączy z jakimś intelektualnym wysiłkiem, z pracą intelektualną, że to może być wzajemnie inspirujące i tak dalej. I tak jest, prawda? To jest przetestowane, prawda?
Zdecydowanie, bo...
na własnej skórze.
Intelektualnie trzeba myśleć słowami najczęściej w języku, którym się posługujemy i tego jest dużo i w pewnym momencie to raz, że to długo zajmuje, a dwa, że to męczy, no czysto psychicznie, a nawet fizycznie.
Męczy, to prawda.
Jak pójdziemy pobiegać i przestajemy myśleć, to w pewnym momencie mam takie wrażenie, podłączamy się do źródła i w jednej sekundzie mamy tyle wyjaśnień, na co zwykłego myślenia by nam potrzeba było dużo, dużo, dużo więcej czasu. Stąd ja mogłem sobie biegać kilka chwil, a później pisałem parę godzin.
Mm-hmm. No dobra, ale żeby biegać dystanse duże, to też trzeba skądś brać formę, więc
to
może...
trzeba ćwiczyć.
Ćwiczyć,
znaczy, ćwiczyć, to trzeba po prostu to lubić.
Od kiedy biegasz?
Od 10 lat. I to, żeby biegać takie dystanse, to po prostu czasami trzeba zmierzyć się z czymś takim, że przypuśćmy, wróciłem po jakiejś zabawie o 3 nad ranem, a przygotowywałem się na zawody na 100 kilometrów, czy tam więcej w górach. I no i co z tego, że wróciłem o 3 nad ranem, budzik na 5, czyli 2 godziny snu i robię 30 kilometrów na tym, żeby się przygotować. Więc to jest też z jednej strony pasja, ale pasja, jak zawsze wiadomo, no, potrzebuje wyrzeczeń. Ale to są kochane wyrzeczenia. Nie chce się tylko wyjść z łóżka, później już jest dobrze.
I ty...
To pewnie wiesz, bo jeździsz na rowerze.
Tak, oczywiście, że wiem, tak. Właśnie wrócił do mnie ten stan z mojego urlopu tegorocznego, kiedy to o 6 wstawałam i po to, żeby wyjść pojeździć na rowerze, i po to, żeby wrócić i mieć jeszcze czas na zwiedzanie i tak dalej, żeby połączyć te dwie rzeczy. I rzeczywiście, ale to tak miewam też w domu, najgorszy jest ten moment wyjścia z łóżka, a potem już idzie. Bo już jak się wróci, jak się wyjdzie, to się nie wróci. Więc jak się wyjdzie biegać, czy na rower, czy tam ktoś jeszcze coś innego robi, to już potem rzeczywiście.
To ja teraz mam do ciebie pytanie. Mogę mieć jedno?
Ktoś mi zada to pytanie w audycji. Dobra, tak. Pewnie, że tak.
Akurat z tym wstawaniem, bo czasami ci się nie chciało wstać z łóżka, nie? Jak mówiłaś. Ale czy kiedykolwiek po takiej jeździe żałowałaś?
Nigdy.
No właśnie.
I to jest właśnie to. To jest to piękno tych wyrzeczeń chyba.
No.
Dobrze, nie wiem jak słuchacze, ale ja wychodzę z tego wywiadu pełna różnych inspiracji, na przykład, żeby jeszcze więcej przebywać z tymi drzewami, żeby pojechać do Meksyku, żeby poczytać coś o Majach. Mam dużo pomysłów po rozmowie z tobą. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Ja dziękuję pięknie za zaproszenie.
I do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia,
Dariusz Górkiewicz był gościem Kortowskiej Audycji Literackiej. Proszę czytać Menuwę koniecznie.
Dziękuję pięknie.